Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się we wtorek 16 czerwca i zapraszamy do telefonowania czujny 510-37-32 do studia 510-37-36. Zapraszamy także do pisania mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Można także pocztą tradycyjną do nas pisać i taki list dzisiaj mam przed sobą od pani Ewy, którą serdecznie pozdrawiamy. Mariusz Tałekowski audycję zrealizuje, Sławek Orlik jest przy telefonach, ja się nazywam Janusz Wilczyński. Będziemy razem prawie do godziny 13. Są tematy, są maile, są telefony, więc możemy zaczynać. Od czego zaczniemy? Od terenu pełnego pokrzyw.
Dzień dobry, tu Zenon ze Szczecina. Dzwonię w sprawie ogródka przy ulicy Starkiewicza a Brudziąckiej. Zarośnięty jest bardzo pokrzywami. Teren jest oglądany przez studentów, obcokrajowców. Ludzie podziwiają takie duże pokrzywy po same kolana, po pas jeszcze większe i nie ma osoby, która by się przyznała do tego terenu. To znaczy teren jest niby miasta, ale do uporządkowania terenu nie ma właściciela. Dziękuję.
Dziękujemy. Pokrzywy przed kwitnieniem to bardzo cenny surowiec do różnego rodzaju sałatek, zup i innych specyfików, chociażby do nawożenia grządek. Można o tym poczytać w internetach, ale jednak w tym miejscu pokrzyw być nie powinno. Dzisiaj będzie Joanna Wojtek ze Straży Miejskiej naszym gościem. To polecimy Straży Miejskiej to miejsce, żeby sprawdziła, czyj to jest teren i żeby wymogła uporządkowanie tego właśnie obszaru. A o czym dzisiaj w programie? Już za chwilę będzie o Patrycji Sęczkowskiej, która ma schorzenie neurologiczne powodujące ogromne dolegliwości bólowe. Dzisiaj Patrycja poprosi o wsparcie dalsze. Podziękuję naszym słuchaczom, jej mama Małgorzata, która także będzie na antenie, za to wsparcie. No i porozmawiamy o tym wsparciu nieco konkretniej, bo są już pewne pomysły, plany. Zbieramy na leczenie w Szwajcarii. Jest to taka procedura Lion, taki specjalny zabieg, 300 tysięcy złotych z wąsem na to potrzeba. Dzięki serduchu słuchaczy czasu reakcji mieliśmy w piątek 37 tysięcy na koncie zbiórki, a teraz mamy 76 tysięcy. To już jest ponad 20% potrzebnej kwoty. To będzie temat na początku naszej audycji. Potem porozmawiamy z panem Pawłem, którego żona wraz z dzieckiem została skontrolowana przez kontrolera w autobusie. No i żona pana Pawła uważa, że ta kontrola nie przebiegła właściwie, że kontroler nie dał jej czasu do skasowania biletu elektronicznego. Opowie o tym, a odpowiedź ZDITM-u w tej sprawie, czyli Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, w czwartek tak chcemy, żeby pojawiła się na naszej antenie. Potem będą kwestie bezpieczeństwa przy silnym wietrze, który mieliśmy w ostatnich dniach, różne przedmioty spadające. Co na to Straży Miejska? Czy była reakcja? Jaka powinna być reakcja ludzi, którzy takie sytuacje widzą? I będzie także o pewnym wraku. Wraku czy nie wraku, to się okaże. A potem temat, jak znalazł przed nadchodzącym weekendem, ma się zrobić gorąco. Przypomnimy słuchaczom, na których plażach w naszym regionie obowiązuje zakaz palenia na plaży. Porozmawiamy także o szkodliwości petów w piasku, w morzu, dla różnych organizmów żywych. No i o tym, że w Turcji wprowadzono całkowity zakaz palenia na plażach. Czy my powinniśmy pójść tym tropem? To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, ale oczywiście najważniejsze są telefony od słuchaczy. Takie ostrzeżenie dla kierowców. Warto uważać.
Witam serdecznie. Cząstkowa zmiana organizacji na skrzyżowaniu Chorza Bogumińska. Aktualnie w kierunku Polic mamy już 3 pasy, lewoskręt środkowy dojazdy na wprost w kierunku Polic i prawoskręt w kierunku ulicy Chorzej Robotniczej. Także zwracajmy uwagę, bo już w kierunku Polic mamy organizację zmienioną. W kierunku Szczecina jeszcze pozostaje stara organizacja ruchu, także będzie zmieniona pewnie w najbliższych dniach. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Proszę wytężać uwagę. Zresztą kierowca zawsze powinien być uważny na drodze, tak jak i każdy użytkownik drogi, również piesi. Teraz pan Zdzisław, wybierzemy się do Filharmonii, ale po opisie tego, co w Filharmonii pan Zdzisław napotkał, będzie także pewna propozycja dotycząca ciągu dalszego.
Dzień dobry, stary radio słuchacz, Zdzisław wraz z małżonką Basią. Wczoraj byliśmy w Filharmonii na koncercie z okazji 80-lecia Szkoły Muzycznej przy Alei Wojska Polskiego. Wspaniałe 2,5 godziny spędzone na tej sali. Coś pięknego. Tyle pracy doceniamy i uczniów, i wykładowców. Prezentowano nam na ekranie historię szkoły, między innymi sam wizerunek szkoły. Zabrakło nam tylko jednego, żeby szkoła zaprosiła na otwarte drzwi do szkoły i żeby którejś przykładowo niedzieli mieszkańcy Szczecina mogli wejść do tego przepięknego gmachu, zapoznać się z tym, co widzieliśmy na filmiku, czyli wspaniałe wnętrza odrestaurowane. To trzeba zobaczyć własnymi oczami. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Rzeczywiście drzwi otwarte, czy dni otwarte, jak zwał, tak zwał, przydałoby się. Pozdrawiamy szkołę muzyczną, no i rzeczywiście piękny gmach, który warto zwiedzić, nie tylko zobaczyć z zewnątrz, ale właśnie przejść po nim od środka. 12.13, czas reakcji. Słuchacze słuchać mogą naszych audycji nie tylko na żywo, ale także na stronie Radia Szczecin są podcasty i tam właśnie czas reakcji. I pewnie słuchacz dlatego dopiero dzisiaj dzwoni po temacie, który poruszaliśmy w piątek. Chodzi o wycinkę młodego lasu pomiędzy Wołczkowem a Dobrą. Nasz słuchacz skrytykował leśników, że posadzili kilka lat temu ten las, no a tymczasem okazało się, że tamtędy będzie szła zachodnia obwodnica Szczecina, no i las jest wycinany. I komentarz słuchacza do interwencji właśnie tegoż słuchacza.
Dzień dobry, stały słuchacz Andrzej, jeżeli można, 3 grosze komentarza. W strasznych czasach żyjemy. Za dobrze ludzie mają. Naprawdę nie mają problemów. Szukają tam, gdzie ich nie ma. Gdyby leśnicy nie posadzili lasu i byłby goły teren przez 6-7 lat, to by było wielkie larum. Ale że posadzili drzewka rosły, w tym czasie by produkowały tlen i teraz są wycięte, bo jest taka potrzeba, bo się zmieniły plany, to już to komuś przeszkadza. Ludzie, naprawdę żyjemy w za dobrych czasach. Wszystko wszystkim przeszkadza. Robią, przeszkadza. Nie robią, przeszkadza. Upamiętajmy się, naprawdę. No, miłego dnia.
Miłego dnia. Zastanawiam się, czy panu przeszkadzało, czy po prostu zapytał. Zostało to wyjaśnione i mam nadzieję, że sprawa jest zamknięta. W każdym razie rzeczywiście warto jednak zaglądać w plany, no i sprawdzać, czy dany teren będzie miał długą przyszłość, jeżeli chodzi na przykład o obszar, gdzie można sadzić drzewa, czy też nie. No w tym przypadku leśnicy nie wiedzieli, kiedy sadzili ten las, że tamtędy będzie przebiegała droga. Planów jeszcze konkretnych nie było. A teraz będzie o gwarancjach i rękojmiach. Słuchaczka zadzwoniła po naszej audycji, w której słuchacz opisywał, jakie to ma przeboje z jednym ze sklepów, bo nie chce naprawy kolejnej telewizora, tylko chciałby otrzymać nowy, sprawny telewizor.
Dzień dobry Państwu. W kwietniu kupiłam lodówkę i teraz dostałam bardzo dużo tych dokumentów, ale nie dostałam żadnej gwarancji. Ja zwróciłam się do sklepu i tylko pan mi z tyłu przedstawił na druku tylko pieczątkę sklepu, gdzie kupiłam, że powinnam otrzymać kartę gwarancyjną, jak zawsze otrzymywałam. A teraz nic nie dostałam, bo mówi pieczątka i to wystarczy. Tylko mam fakturę, że kupiłam w danym dniu. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Ta pieczątka wystarczy. Pieczątka, oczywiście paragon, czy też faktura, na której jest data zakupu i kiedy dzieje się coś złego ze sprzętem, no to wtedy uruchamiamy albo rękojmie, albo gwarancję. My rekomendujemy, żeby była to rękojmia, więc proszę się nie martwić. A teraz jeszcze rada dla słuchacza, który kupił telewizor i ten nie działał.
Jak kupuję telewizor, to mam prawo zażądać, żeby sprzedający włączył mi ten telewizor i pokazał, jak on funkcjonuje na wszystkich kanałach przed wpłaceniem pieniążków za ten telewizor. Dziękuję.
To jest rzeczywiście dobry pomysł, żeby sprawdzić sprzęt na miejscu, w sklepie, ale bywa i tak, że sprzęt na miejscu działa, a w domu działać przestaje. I co wtedy zrobić? 17 minut po godzinie 12. Teraz wzruszający mail od pana Konrada. Szanowna redakcja Czasu Reakcji, bardzo poruszyła mnie historia Patrycji i jej mamy. Bardzo chciałbym im pomóc. Niestety finansowo nie jestem w stanie poza drobną wpłatą, której już dokonałem. Natomiast chciałbym podjąć wszelkie działania, żeby jak najmocniej nagłośnić, zainteresować jak największą ilość osób ich sytuacją oraz w zakresie własnych możliwości jak najmocniej ulżyć im w tej strasznie trudnej codzienności, w której się znalazły. Tym bardziej, że pan redaktor wspomniał w audycji, że panie nie mają zbyt wielu bliskich osób mogących je wesprzeć. Zatem za państwa pośrednictwem chciałbym zostawić namiar do siebie do przekazania dla pani Małgorzaty wraz z wyrazami wsparcia. Wielkie dzięki dla pana, panie Konradzie. Rzeczywiście szukamy ludzi, którzy mogą zrobić szczególnie ruch w internecie, w mediach społecznościowych, gdy chodzi o zdrowie Patrycji Sęczkowskiej. Zbiórce na Się Pomaga Patrycja Sęczkowska jest już 76 510 zł, a przypominam, w piątek było 37 tysięcy. Słuchacze Czasu Reakcji mają wielkie serducha. Bardzo za nie dziękujemy. A przy naszym telefonie jest pani Małgorzata, mama Patrycji. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Pani Małgorzato, przekazałem numer pana Konrada pani, prawda? Tak. Mam nadzieję, że pani się z nim skontaktuje i tak, pan Konrad będzie mógł pomóc.
Tak, bardzo dziękuję panu Konradowi, bardzo dziękuję dotychczas za wszelkie wpłaty, za wszelkie słowa otuchy przy tych wpłatach. Dziękuję państwu. Obecnie jesteśmy we Wrocławiu, to znaczy córka w tej chwili jest już w Szwajcarii wraz z doktorem.
Rano dzisiaj wyleciała samolotem, prawda, z lekarzem.
Rano wyleciała, noc była ciężka, no nawet żeśmy się obawiali, jak to będzie. Jest z nami pielęgniarz, gdyż Patrycja wymagała opieki medycznej, mamy na to wszelkie zaświadczenia lekarskie. No ale szczęśliwie dolecieli i tam już dzisiaj będą podejmowane decyzje co do dnia. Konkretnie będziemy już wiedzieli, kiedy operacja dokładnie. Natomiast tak jak tutaj rozmawialiśmy z lekarzem z Wrocławia, może to być od 2 do 3 tygodni, tak? Nigdzie nie mogliśmy zrobić też kontrolnego rezonansu. Ten rezonans w ogóle został wykonany we Wrocławiu, dlatego też bardzo dziękuję wszystkim tutaj z Wrocławia. Bardzo dziękujemy z Centrum Onkologii paniom za tak profesjonalne i bardzo miłe podejście do sprawy, zwłaszcza tak osoby cierpiącej. Tak?
Każdego dnia, w każdej godzinie i minucie czytamy na Się Pomaga Patrycja Sęczkowska. Patrycja czuje przewlekły ból, zwłaszcza brzucha i okolicy miednicy, cierpi na ciężkie problemy urologiczne, ginekologiczne, a także niezwykle rzadkie i wyniszczające zaburzenie, powodujące ciągłe, niekontrolowane pobudzenie nerwowe. Czy ta choroba, przypadłość Patrycji ma jakąś nazwę?
To jest związane z dziedziną neuropewleologii. Dokładnie dzisiaj jeszcze profesor w Szwajcarii na podstawie rezonansu, na podstawie własnych badań stwierdzi, które nerwy są, no miejmy nadzieję, nieuszkodzone, tylko gdzieś tam są w jakiś sposób trochę uszkodzone, ale nie całkowicie. I tylko tutaj ratunkiem dla Patrycji jest, zresztą wczoraj też z lekarzem rozmawiała, operacja Lion, wykonywana właśnie w Szwajcarii.
Nie to jest laparoskopowy zabieg, neurostymulacyjny. Tak. Mhm.
Się wszczepia po prostu elektrody, nie tak jak tradycyjnie metodą ogólnopolską, taką dostępną w Polsce, neuromodulacją krzyżową, że przez kręgosłup i pośladek, tylko tu się wszczepia te elektrody, stymulator bezpośrednio do brzucha, aby miał więcej tych, że tak powiem kolokwialnie, rozgałęźników, ma większe pole manewru do dotarcia do wszystkich tych korzeni nerwowych.
Jaki jest koszt tej wspomnianej operacji, tego zabiegu w Szwajcarii?
No, musimy liczyć 400 tysięcy, natomiast dzisiaj przedstawią nam całkowity kosztorys, no bo na to składa się jeszcze też opieka anestezjologiczna, tam w ogóle ile dni w tym szpitalu. Dzisiaj będziemy tak naprawdę wiedzieli pełen zarys kosztów. Taki całkowite fakturę już, którą będziemy mieli wystawioną, którą ja dostarczę do fundacji. Więc to już dzisiaj będziemy mieli taką całkowitą, tak? Bo Szwajcaria ma takie procedury, że najpierw właśnie, tak jak powiedział profesor Posower, najpierw się leci na konsultację, tak? Tak jak mówiłam, konsultacja ponad 9 tysięcy nas wyniosła, bo to jest oczywiście w złotówkach, ale to liczy się we frankach szwajcarskich. Następnie na konsultacji jest wyznaczany termin operacji.
Patrycja ma 19 lat, miała swoje plany na życie. Czy Patrycja zdała maturę?
Nie, Patrycja niestety, ale z powodu pobytu w szpitalach, które no, były wielokrotne, niestety, ale nie była klasyfikowana, nie mogła do końca i w ubiegłym roku musiała z tego powodu powtórzyć rok, tak? Właśnie miała przerwę, bo nawet nie powtarzała roku, tylko miała przerwę w nauce.
No i zbierała także na studia. Jakie były wymarzone studia Patrycji? Zebrała 10 tysięcy złotych, ale także zostały przeznaczone na leczenie.
Tak, medycyna.
Medycyna.
Weterynaria, aczkolwiek po tej całej, biorąc pod uwagę to cierpienie i też wiele przykrości, o których nie chcę w tym momencie mówić, które nas spotkały w szpitalach. Nie mówię, że we wszystkich, ale no niestety bardzo, bardzo doświadczyła przykrych słów, to zastanawia się naprawdę, czy jest sens, czy ma na to siły jeszcze, na tą walkę z systemem.
Jeżeli doznała przykrych słów, to warto, żeby właśnie poszła na medycynę i żeby pokazała tę przyjazną twarz medycyny. Patrycja nagrała taki apel do naszych słuchaczy o pomoc, o wsparcie wczoraj wieczorem przed wylotem do Szwajcarii, do Zurychu. Posłuchajmy.
Dzień dobry, szanowni państwo. Z tej strony Patrycja Sęczkowska. Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc, o wpłaty na zbiórkę. Każda złotówka się liczy, każde udostępnienie na operację Lion w Szwajcarii, ponieważ jest to dla mnie jedyny ratunek i realna szansa na wyleczenie. Nie jest mi łatwo prosić o pomoc. Jestem w sytuacji podbrankowej, dlatego nie mam wyjścia i proszę o pomoc. Ja wręcz błagam. Błagam o każdą wpłatę. Operacja w moim przypadku realna jest za około 2-3 tygodnie. Jutro lecę z doktorem z Wrocławia do Szwajcarii, ale również dziękuję wszystkim za każdą pomoc. Błagam, nie zostawiajcie mnie w tym wszystkim samej. Trzymajcie za mnie kciuki za wyzdrowienie. Mogę być zdrowa, bez bólu. Ja po prostu o niczym nie marzę, tylko już o normalnym życiu, bez bólu, bez cierpienia, bez wszelkich objawów, które mi dokuczają. I każdy chory o tym marzy. I tylko chory chorego zrozumie. Dziękuję za uwagę.
Pani Patrycja, trzymamy za panią kciuki, pozdrawiamy. Myślę, że nie tylko chory chorego zrozumie. Różnego rodzaju zbiórki o ogromnych zasięgach, którymi świadkami byliśmy ostatnio i także tego pospolitego ruszenia dzięki czasowi reakcji, dzięki Radiu Szczecin, które na pani koncie się pomaga, zaczęło się od piątku. Mam nadzieję, że to będzie podtrzymywane. I teraz, pani Małgorzato, ja zaapeluję do naszych słuchaczy, do tych, którzy mają taki zmysł, do mediów społecznych, do tego, jak takie zbiórki należy właśnie rozruszać w mediach społecznościowych, żeby do nas zadzwonili, żeby zostawili do siebie kontakt i żeby się z panią skontaktowali, bo na przykład wiem, że może pomóc w takich zbiórkach Alicja Orlik, czyli mama Adasia Orlika, bo ma doświadczenia w tego rodzaju działalności.
Wczoraj rozmawiałam z panią Alicją tutaj, bo mamy kontakt już tutaj, jak, że tak powiem, zameldowaliśmy się we Wrocławiu. No pani Alicja wie, z jakim bólem, nawet sobie sama mówiła, że nie wyobrażała, zmaga się Patrycja. Jest osobą zajętą też, natomiast zaoferowała swoją pomoc, powiedziała, że wolontariusze, którzy będą nam chcieli pomóc, że wdroży ich i pokaże, jak to wszystko ma funkcjonować i tutaj jest jak bardziej otwarta na tą pomoc. Nawet prosiła, żeby napisali do niej na Facebooku, że pokaże wszystko i jak najbardziej pomoże, tak? Ja państwu bardzo dziękuję za każdą wpłatę. Bardzo proszę o każdą wpłatę, bo to jest dla nas na wagę złota, a w tej chwili walczymy z czasem i przede wszystkim z dobrych rzeczy. To, drodzy szanowni państwo, mamy już po wczorajszych tutaj badaniach i rezonansie i po rozmowie z lekarzami, wiemy, że jest realna szansa, żeby Patrycja wyzdrowiała. To jest bardzo dużo po 2 latach, prawie 2,5 takiego cierpienia. Jest realna szansa, lekarz powiedział. To nie jest tak, jak niektórzy nas wskazywali, że już nic się nie da zrobić. Ja kiedyś usłyszałam, nie życzę żadnej matce, niech ją pani odda do hospicjum. Tego się nie da opisać. Dlatego bardzo państwa proszę i dziękuję każdemu za każdą złotówkę. Dziękuję każdemu, kto nam tutaj pomaga. Dziękuję Radiu Szczecin. Zachęcamy też również Pogoń Szczecin, Arkonie Szczecin, jak i osoby też prywatne, przedsiębiorców również. Bardzo prosimy państwa w imieniu swoim i Patrycji proszę o pomoc, bo jest realna szansa na całkowite wyzdrowienie.
Trzymamy kciuki za Patrycję. Pani Małgorzato, to jeszcze raz apel do naszych słuchaczy. Ktoś, kto ma trochę czasu i pomysł na to, jak rozruszać zbiórkę, chociażby właśnie w mediach społecznościowych, to bardzo prosimy o kontakt z nami 510-37-32. Proszę zostawić do siebie numer telefonu. My z panią Małgorzatą, mamą Patrycji, skontaktujemy takie osoby. Trzymamy kciuki, pani Małgorzato, za Patrycję w Curychu, no i jak po powrocie oczywiście skontaktujemy się, porozmawiamy, jakie są wyniki konsultacji, kiedy mógłby zostać przeprowadzony ten zabieg.
Ja będę informować na bieżąco. Oni dzisiaj wracają o północy, ale będę wszystko, cały czas jesteśmy w kontakcie i wszystko będę państwu relacjonować na bieżąco, jak sytuacja córki wygląda, jakie są dalsze terminy, jakie są dalsze kroki.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy pani Małgorzata Sączkowska i dziękujemy panu Konradowi za to, że zaoferował swoją pomoc.
Dziękuję panu Konradowi, również jak wszystkim słuchaczom, którzy bardzo nas tutaj wspierają i bardzo proszę o każdą wpłatę, każdą pomoc. Bardzo proszę i zachęcam wolontariuszy, takich nazwijmy to internetowych, do pomocy nam. To też jest ogromna pomoc.
Dziękuję. To jest czas reakcji. Do usłyszenia, a my już za chwilę zajmiemy się sprawami, które przynależą Straży Miejskiej. Szybko płynie czas w czasie reakcji. Taka natura tego programu. No i goście zmieniają się dynamicznie. Teraz jest naszym gościem słuchacz. Masz, mam nadzieję, pan Paweł. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkim. Pan Paweł przy telefonie.
Cieszę się. Zwracam się z prośbą o zainteresowanie się sprawą dotyczącą kontroli biletowej przeprowadzonej 21 maja 2026 roku w autobusie linii 60 w Szczecinie. Tak zaczyna się mail od pana. Moja żona Marta podczas przejazdu z dzieckiem do lekarza podejmowała czynności związane z zakupem i aktywacją biletu elektronicznego. W naszej ocenie kontroler nie umożliwił dokończenia tej czynności, a następnie wystawił opłatę dodatkową. No właśnie, panie Pawle, jak to ze strony żony i pana rodziny wyglądała ta kontrola? Czy ona była zbyt szybka? Rzeczywiście nie było tego czasu po wejściu i zajęciu miejsca w autobusie, żeby aktywować w aplikacji bilet elektroniczny?
Tutaj tak pokrótce. Żona tutaj dwa dni wcześniej kupiła w aplikacji GoPay, zakupiła te bilety. Jechała z córką małoletnią, bodaj 7 lat, tak, jechała tutaj na umówioną wizytę lekarską. I teraz tak, po wejściu do autobusu linii numer 60, no wiadomo, no trzeba było jakieś wykonać czynności, znaleźć miejsce, zabezpieczyć małoletnie dziecko, tak, usiąść, odblokować telefon, tutaj jakieś tam czynności techniczne, no i w tym momencie, że tak brzydko powiem, podchodzi pan, taki tak zwany atak. No i tutaj już uniemożliwił aktywacji biletu żonie. Także tutaj, no, tak jak tutaj ZDITM wyjaśnia, że jest na to 20 sekund, no ale jak tutaj żeśmy to analizowali, nigdzie nie ma takiego zapisu. Tutaj niezwłocznie to nie oznacza, że to jest akurat w ułamku tej sekundy już wszystko rzucić, tak? Tylko okoliczności, które na to pozwalają, trzeba najpierw zakończyć i dopiero skasować.
A w tej odpowiedzi ZDITM-u, bo państwo zużyli reklamację, jest napisane tak. Czynności tak. Takie jak na przykład uruchamianie urządzenia czy logowanie do aplikacji nie zwalniają pasażera z obowiązku niezwłocznego wniesienia opłaty za przejazd zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czy to znaczyłoby, że pana żona właściwie powinna tę aplikację, to wszystko przygotować już przed wejściem do autobusu, żeby tylko aktywować w autobusie, a nie szukać, jak tą aplikację uruchomić i tak dalej?
Znaczy tutaj tak, te bilety, tak jak już tutaj wcześniej powiedziałem, były zakupione i teraz tak, żona, jakby to powiedzieć, tutaj musiała zabezpieczyć dziecko, tak, czyli usiąść na siedzeniach,
No tak, żeby się nie przewróciło, autobus rusza, wiadomo, to jest niebezpieczna
tak,
sytuacja.
Tak, tak, no i wyciągnęła telefon, no i zaczęła odblokowywać, żeby to po prostu, no okoliczność na to zezwalała, tak, taka jaka była, no to chciała odblokować ten telefon, no ale w tym momencie zostało to uniemożliwione, żeby po prostu skasować ten bilet, czyli aktywować, nie, analogicznie tutaj do aplikacji mobilnej.
No i pan ma wrażenie także z żoną, że ta odpowiedź, którą dostaliście, to była taka odpowiedź spod sztancy, czy na przykład tej odpowiedzi, którą otrzymaliście. Było to, bo kontrolerzy mają teraz kamery nasobne, że był analizowany obraz z kamery nasobnej, czy z monitoringu tego autobusu linii 60.
Tak, tak, tak. I tutaj właśnie nasuwa się takie pytanie, bo tutaj z publicznych wypowiedzi, czy tam zastępcy prezydenta miasta Szczecin, czy innych przedstawicieli miasta, że wyposażenie kontrolerów w kamery właśnie miało służyć poprawie jakości kontroli oraz ograniczeniu liczby skarg. I teraz takie pytanie tutaj zatem powstaje. Jaki jest rzeczywisty cel stosowania tych urządzeń, skoro w sytuacji tej właśnie potencjalne, najważniejsze dowody zostały właśnie niewykorzystane lub nawet nie odniesione.
A przynajmniej panu nic o tym nie wiadomo, żeby były wykorzystane.
Tak, tak, żeby były wykorzystane.
My przesłaliśmy tę sprawę do Rzecznika Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Mamy nadzieję, bo kilka spraw już jest do pana Kacpra Reszczyńskiego na rozmowę w czwartek z nim. W każdym razie czekamy także na opinię innych słuchaczy, jak to jest z tymi kontrolerami, bo jest ten w regulaminie, że niezwłocznie po wejściu do pojazdu należy skasować, ale najważniejsze jest najpierw bezpieczeństwo, czyli zapewnienie bezpieczeństwa dziecku, prawda? Tak. Bezpieczne złapanie się czegokolwiek i dopiero aktywowanie biletu.
Tak, i tutaj też na stronie z DTM-u w Wydziale Kontroli Biletów też jest napisane, że kontrola może się rozpocząć, gdy pojazd ruszył z przystanku, a pasażerowie, którzy weszli do pojazdu, skończyli kasować bilety. Ale pasażerom, którzy chcą zakupić bilet w biletomacie albo u prowadzącego pojazd, trzeba umożliwić wykonanie takiej czynności. Tylko teraz analogicznie to się przekłada właśnie to kasowanie biletów na aktywację tych biletów w aplikacji mobilnej. I tutaj no, w tej konkretnej sprawie naszej zostało to uniemożliwione, bo tak naprawdę ten dokument przewozowy, o którym mówi ustawa o prawie przewozowym, bodajże artykuł 33a punkt trzeci, że może dopiero kontroler nałożyć opłatę dodatkową, jeżeli takiego biletu nie ma. Spór wyłącznie jest o to, że o brak tej aktywacji, kwestia sporna, tak? Ten dokument był zakupiony w aplikacji, tak jak tutaj mówiłem, 2 dni wcześniej. Problem jest tylko w tym, że ta aktywacja została uniemożliwiona, nie?
No i my tego tak nie zostawimy, panie Pawle. Deklaruję panu i innym słuchaczom, że sprawa będzie wyjaśniana na naszej antenie w czwartek i zobaczymy, do czego służą kamery nasobne, czy tylko do ochrony przed agresją, bo tej niestety nie brakuje wobec kontrolerów. Oczywiście w przypadku pana żony tam żadnej agresji nie było. Czy tak, tak. Też właśnie służy do wyjaśnienia takich sytuacji jak ta. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Pozdrawiamy, do usłyszenia. To był pan Paweł. Do dyspozycji słuchaczy czujny 510-37-32 i 510-37-36. Teraz jeszcze przez chwilę na ten temat. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. A przy naszym telefonie gość, pani Anna Wojtak, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry słuchaczom.
Wrak niejedno ma imię, bo taki telefon odebraliśmy i chcemy to z panią wyjaśnić.
Dzień dobry, słuchacz Pogodna. Zgłosiłem w ubiegły poniedziałek, 8 czerwca, że na ulicy Anny Walentynowicz przed budynkiem numer 8 stoi rozbity samochód, przodem zaparkowany do chodnika. Elementy, które są rozbite, to jest lampa, nadkole, leżak. To są ostre elementy, które mogą zagrażać na przykład dzieciom przechodzącym obok. W środę po tym zgłoszeniu, po prośbie o interwencję, zadzwoniłem z prośbą o informację, czy coś się dzieje w tym zakresie. Poinformowano mnie, że zostały podjęte czynności. Zadzwoniłem powtórnie. Dostałem informację, że był tam pracownik, ale nie stwierdził samochodu. Samochód stoi od 3 tygodni w tym samym miejscu. Podałem dokładny opis samochodu, miejsca. U państwa często gości pani rzecznik straży. Może można by było zadać pani rzecznik, jak to jest z tymi procedurami. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Stoi samochód, duża rzecz, można to stwierdzić jednoznacznie. Samochód, rzeczywiście ten samochód tam jeszcze stoi? Ma pani takie informacje, pani Joanno?
Tak, stoi. Tutaj informacja trochę się rozjechała, mówiąc kolokwialnie, bo nie to, że nie stwierdzono samochodu, tylko samochód nie kwalifikuje się do uznania go jako pojazd nieużywany, kolokwialnie nazywamy to wrakiem, czyli nie ma tutaj podstaw do odholowania tego pojazdu w trybie artykułu 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, który daje nam możliwość odholowania pojazdu właśnie. Pojazd nieużywany to taki, który nie ma tablic rejestracyjnych, bądź jego stan wskazuje, że jest nieużywany. My stwierdziliśmy, ponieważ samochód, no trudno nazwać go wrakiem, nie jest rozbity, jest to samochód typowo pokolizyjny. Udało nam się ustalić, bo zawsze takie rzeczy sprawdzamy, jeżeli mówimy o pojeździe nieużywanym, zatem pojazd jest wyposażony w wszystkie możliwe i potrzebne badania, które uprawniają kierowcę do poruszania się tym pojazdem. Mówię tutaj o badaniach technicznych i OC. Zatem w świetle przepisów jest to pojazd zdatny, choć w tym momencie z powodu kolizji ma uszkodzoną lampę, no i tak w takim stanie nie powinien wyjeżdżać. Natomiast nie jest to na pewno ten moment, który pozwala Straży Miejskiej odholować pojazd, bo tak jak powiedziałam, nie spełnia on przesłanek. Każdemu się zdarza, a może większości się zdarza, że samochody ich ulegają kolizji i to nie jest podstawa do tego, żeby pojazdy tym ludziom po prostu zabierać.
A czy ma pani informację, że ten kierowca zabierze ten pojazd lada moment?
Mieszkaniec nie jest mieszkańcem Szczecina. Mieszka poza gminą miasto Szczecin, ale na podstawie centralnej ewidencji pojazdów i kierowców udało nam się ustalić. Czynności są w toku. To nie jest taka sprawa od ręki. Tym bardziej, powtarzam, nie jest to pojazd zagrażający. Jest to typowy pojazd pokolizyjny. Stoi prawidłowo zaparkowany. W naszej ocenie nie stwarza zagrożenia dla innych uczestników bądź osób postronnych.
Po naszej dzisiejszej rozmowie prześlę pani Straży Miejskiej informację naszego słuchacza z początku audycji. Ogromne pokrzywisko na ulicy Starkiewicza na Pomorzanach. Podobno jest to teren miasta, ale wiemy, że kto jak kto, ale Straż Miejska ma najlepsze informacje, do kogo należy dany teren. To jeżeli pani pozwoli, to prześlę takie zgłoszenie
oczywiście
właśnie słuchacza i będziemy działali. I teraz jeszcze sprawa dotycząca niebezpiecznych sytuacji, gdy mamy silny wiatr. Tak było kilka dni temu i dwa takie zgłoszenia.
Dzień dobry. Dawid z tej strony, dzwonię ze Szczecina. Dzisiaj byłem świadkiem około godziny 16:15, kiedy rozpętała się burza. Siedziałem w restauracji naprzeciwko kamienicy, która jest obecnie remontowana na alei Jana Pawła II, numer 12, z której tej kamienicy w pewnym momencie spadła szyba i rozbiła się na chodniku. Dosłownie 10 sekund wcześniej szła tamtędy kobieta z wózkiem, więc dosłownie zabrakło naprawdę niewiele, żeby szyba spadła na nią, na dziecko, także mogło dojść do naprawdę sporej tragedii. Moje pytanie jest, kto odpowiada za zabezpieczenie chodnika w przypadku właśnie takich prac remontowych i czy ktoś nie powinien zostać poniesiony do odpowiedzialności? Dziękuję.
Dzień dobry, z tej strony Michał, wasz stały słuchacz. Ja bym chciałbym zgłosić bardzo poważną przed chwilą sytuację, jaka mnie spotkała na mieście, na ulicy Monte Cassino 4. Otóż o godzinie 15:38 pobrałem bilet z parkomatu. Idąc do auta, normalnie usłyszałem za sobą potworny huk. Oglądałem się, patrzę, a tu jakaś metrowa, półtora metrowa zardzewiała rura poleciała. Byłem w szoku. Widzę, że tam jakieś balkony są osłonięte siatkami, ale no to jakaś rynna była. Porzewiała stara rynna. Wygrałem chyba życie, zagram w Totka, nie wiem. Dziękuję Państwu bardzo i chciałbym, żebyście to przekazali dalej. Bardzo, bardzo Was o to proszę, bo ktoś może zginąć. No ja mało nie zginąłem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Cieszymy się, że pan żyje. No cóż, trzeba stwierdzić, że strażnicy miejscy i strażniczki miejskie to nie są supermeni i superwomenki, ale mogą natomiast zaapelować i mają także bloczek mandatowy. Jeżeli chodzi o prace remontowe, to oczywiście wykonawca tych prac jest zobowiązany do zabezpieczenia, prawda, miejsca budowy.
Generalnie budynkiem zawiaduje zarządca. I tutaj dziękuję, że pan redaktor zauważył, że nie mamy mocy nadprzyrodzonej i z żywiołem jeszcze nikt nie wygrał. Szczęście w nieszczęściu, że właściwie nie doszło do tego nieszczęścia, natomiast warunki pogodowe bardzo kapryśne i ostatnie bardzo duże wiatry sprawiły wiele niespodzianek. Łamiące się drzewa, niszczenie infrastruktury, spadające dachówki i tak dalej. No na to nie ma recepty, niestety. Możemy interweniować w trakcie, jeżeli jesteśmy świadkami i faktycznie możemy temu zapobiec. Natomiast prosilibyśmy na przyszłość, jeśli słuchacze, mieszkańcy widzą takie rzeczy, to na bieżąco zgłaszać do jednak służb odpowiedzialnych, a przynajmniej do takich, które mogą poprowadzić dalsze czynności. Z całym szacunkiem nagranie tego materiału do radia nie skutkowało w żaden sposób. Ja dostałam ten materiał z dużym opóźnieniem. Dopiero wczoraj nasz patrol pojechał i sprawdził oba miejsca. Na Monte Cassino już nie było, był teren ogrodzony taśmą, zarządca już sam pewnie sobie zdawał sprawę z tego, że albo doszły do niego słuchy, że coś tam się urwało podczas tych prac remontowych, natomiast zobowiązaliśmy do tego, żeby dołożył większej staranności właśnie wykonywania takich prac do zabezpieczenia budynku, żeby podczas tych zmiennych, kaprysznych warunków pogodowych nic tam się nie odrywało i nie stanowiło zagrożenia. Natomiast w przypadku tej dużego budynku w Alei Jana Pawła II po przybyciu na miejsce patrol no nie stwierdził nawet resztek tego rozbitego szkła, zatem trudno nam było. Oczywiście przyjmujemy jak najbardziej na wiarę to, co zaświadczył słuchacz i tu również jest to bardzo duży budynek.
Czyli ważne przykazanie, pani Joanno, na zakończenie naszej rozmowy, żeby po prostu reagować od razu, dzwonić
na 986. Na bieżąco oczywiście. Wtedy jest szansa, że zaraz zabezpieczy zarządca, jeżeli są jakieś rzeczy, które faktycznie są mobilne i mogą podczas wichur wiatrów ulec oderwaniu.
Dziękuję za tę informację. Joanna Wojtak, Straż Miejska Szczecin. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam, dziękuję, do usłyszenia.
To jest czas reakcji, a w piątek uderzenie ciepła ogromne, 30 stopni nawet, a może i więcej, kto wie. No i na weekend pewnie wiele osób wybiera się nad morze, a nad morzem coraz więcej plaż w Polsce, tych takich plaż chociażby miejskich, należących do danej gminy, jest z zakazem palenia papierosów. I wydaje się to słuszne, ponieważ te pety w piachu to jest ogromny problem. Sprzątanie niedopałków z plaż to ogromne koszty. Samojezdne maszyny do takiego przesiewania piachu to wydatek rzędu kilkuset tysięcy złotych. Jest jeszcze przecież koszt pracy ludzkiej. I teraz o tych zakazach palenia na plaży porozmawiamy z panem Michałem Kujaczyńskim, rzecznikiem prezydenta Kołobrzegu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przygotowania do sezonu w pełni, pewnie dużo w Czasowiczów, tam kuracjusze zawsze są w Kołobrzegu. Proszę powiedzieć, czy państwo sobie chwalicie ten zakaz palenia, który na waszych plażach obowiązuje?
Na czystej plaży lepiej się marzy. Takie mieliśmy hasło, kiedy przed laty robiliśmy kampanię promującą, żeby właśnie nie palić na plażach, nie śmiecić, nie zostawiać odpadków. Natomiast rzeczywiście radni miejscy uchwalili zakaz palenia na plaży już dosyć dawno, bo to już ponad dekadę temu. I to ten zakaz ma taką funkcję przede wszystkim prewencyjną. Nie oznacza to, że patrole Straży Miejskiej chodzą po plaży i wyłapują palących, tylko jeżeli leżymy na plaży i obok ktoś pali, a nam to przeszkadza, można powiadomić Straż Miejską. Straż Miejska podejmuje wtedy interwencję i po prostu jest z naszej strony reakcja. Ten model póki co się sprawdza. Trudno byłoby puścić patrol po plaży, żeby wyłapywał osoby palące. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, aby jeżeli komuś przeszkadza, miał taką możliwość i żeby mógł to zgłosić.
Mimo że od wielu lat niedopałki papierosów zajmują niechlubne pierwsze miejsce wśród odpadów zbieranych na plażach na całym świecie, ich wpływ na środowisko jest wciąż stosunkowo rzadko podejmowanym tematem, a ja, panie rzeczniku, czytam, że myślimy sobie często tak, że filtry papierosowe są biodegradowalne. Okazuje się, że nie jest to prawdą. Filtry papierosowe wykonane są z tworzywa sztucznego zwanego octanem celulozy, więc kiedy wyrzuca się taki niedopałek, wyrzuca się plastik i może minąć od 2 do 5 lat, zanim niedopałek papierosa rozpadnie się na mikrodrobiny plastiku, które pozostaną w środowisku i mogą zostać włączone do łańcucha pokarmowego zwierząt morskich. Pan ma takie szacunki, ile kosztuje was sprzątanie plaż, właśnie między innymi z niedopałków?
Sprzątanie plaż to duże kwoty. Mamy na to umowy zawarte z naszą miejską spółką, która regularnie te plaże sprząta i, tak jak pan mówił, mają również maszynę do przesiewania piasku i wyłapywania tych niedopałków. Natomiast konkretnej kwoty w tej chwili w pamięci nie mam. Natomiast są to naprawdę duże środki, bo chyba nikt nie chciałby wypoczywać na plaży pełnej odpadków i petów zagrzebanych w piasku. Więc ten proces czyszczenia plaż jest, można powiedzieć, permanentny.
Badania wykazują, że substancje pochodzące z niedopałków papierosów hamują wzrost roślin i przyczyniają się do skażenia wody, a w konsekwencji także wodnych organizmów. Wydaje się, panie rzeczniku, że to nieduży problem, bo takie niedopałki są małe, ale każdy, kto ląduje na plaży ze swoimi kocami, parawanami, zaczyna to rozkładać, zaczyna gdzieś tam kopać w tym piachu, to niestety często trafia na te niemiłe pamiątki.
No niestety, dlatego apelujemy do wszystkich wypoczywających, aby nie zostawiali tego typu niespodzianek w piasku. Łatwo jest to wszystko zabrać ze sobą, wyrzucić. Nie śmiećmy wokół siebie, wtedy wszystkim nam będzie po prostu lepiej.
I tego się trzymajmy. Ja jeszcze dodam dla pana informacji i słuchaczy, że pojawiają się takie firmy, które produkują biodegradowalne, w cudzysłowie, papierosy, których filtry wykonane są z naturalnych materiałów, takich jak konopie czy bawełna. Ale nie jest to otwarcie drogi do tego, że skoro taki biodegradowalny, to ja mogę wyrzucić. Nie śmiecimy na plażach, wrzucamy śmieci do pojemników, a te pety, jeżeli już palimy w miejscach do tego oczywiście przeznaczonych, dozwolonych, zabierajmy ze sobą, prawda? Nie zagrzebujmy tego w piachu.
Dokładnie tak. Na kołobrzyskich plażach, tak jak pan wspomniał, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Regulamin korzystania z plaż jest przy każdym wejściu na plażę i na każdej tej tablicy można właśnie wyczytać, że ten zakaz obowiązuje.
Dziękuję bardzo za rozmowę i miłego wypoczynku. Zobaczymy, jak będzie wyglądał początek tego sezonu. Najbliższy weekend ma być gorący również na plażach Kołobrzegu. Michał Kujaczyński, rzecznik, prezydent Kołobrzegu. Pozdrawiamy.
Dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia. To jest czas reakcji, a przede mną list odręcznie napisany, co jest już wzruszające, od pani Ewy. Pani Ewa, to jest zastanawiająca sytuacja, dlatego że pani Ewa z jednej strony ma mieszkanie socjalne, ale nie może w nim mieszkać, więc jest osobą bezdomną, która mieszka na działkach. Pani Ewo, spróbujemy pani pomóc. Pani też mieszkała swego czasu na rolhurcie, ma pani 80 lat, więc jak najbardziej na te ostatnie lata życia należy się pani spokój i komfort mieszkania, a w tym mieszkaniu socjalnym, którego pani obecnie nie zajmuje, takiego komfortu pani nie miała. Tak więc deklarujemy pani pomoc. Ja tu zacytuję fragment pani listu. W połowie grudnia ubiegłego roku wyrzucili mnie z placu hurtowego, gdzie przemieszkiwałam ponad 5 lat z braku dachu nad głową. Postanowiłam wrócić do mieszkania socjalnego przy ulicy Mącznej, zwłaszcza że psychicznie chory na schizofrenię, który mnie 2 razy pobił i wyrzucał moje rzeczy z powierzchni wspólnych, demolował zamki, skrzynki pocztowe, wpadł pod samochód i stał się chorym leżącym. Od takie ludzkie losy i zawirowania. Więcej na ten temat w kolejnych audycjach czasu reakcji. Już zainteresowaliśmy sprawą pani Ewy, rzecznika Centrum Usług Społecznych w Szczecinie. Mamy nadzieję pomóc. A w studiu Małgorzata Frymus. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bo dziś o 20 zapytaj eksperta i zacznę od klasyka, i to będzie zapowiedź tego tematu. Trzeba się było ubezpieczyć. O ubezpieczeniach będzie?
Tak, chcemy porozmawiać o ubezpieczeniach, żeby, jak to nasz dzisiejszy gość i autor książki Mądry Polak przed szkodą, powiedzieć, co zrobić, żeby nasze wakacje były naprawdę spokojne, bez żadnych nerwów, bo jednak sytuacje różnego rodzaju się zdarzają. Ja nie mówię o sytuacjach tylko ekstremalnych, lokalnych. Chociaż na takie też warto spojrzeć i ja zawsze mówię, lepiej wydać nieduże pieniądze, bo z reguły na ten tydzień, dwa to nie są jakieś duże pieniądze. Lepiej je zapłacić, być spokojnym, niech to się nigdy nie spełni, niż mielibyśmy mieć kłopoty, bo no jednak powiedzmy sobie szczerze, zdarzenia nieprzewidziane powodują, że mamy potem duże kłopoty finansowe. Też oczywiście warto zabezpieczyć siebie na wyjeździe, ale też własny dom, kiedy wyjeżdżamy. Trzeba o tym rozmawiać. Myślę, że czasami nam się wydaje, że mamy wszystko załatwione, o takiej prostej sprawie jak ubezpieczenie zapominamy. Trzeba to robić. Wszystko o ubezpieczeniach dzisiaj opowie nam Paweł Skotnicki, właśnie ekspert ubezpieczeniowy, doradca finansowy i autor tej książki, o której wspominałam, czyli Mądry Polak przed szkodą.
A propos naszego bezpieczeństwa, nie naszego mienia, warto pamiętać o tym, że EKUS zapewnia tylko minimalny poziom...
EKUS, czyli to ubezpieczenie zdrowotne.
Zapewnia tylko minimalny poziom bezpieczeństwa zdrowotnego.
Chociaż trzeba je też oczywiście ze sobą zabrać.
Zawsze.
Ale ja myślę, że no lepiej dzisiaj, ciągle słyszymy, że ktoś niestety zachorował gdzieś na drugim końcu świata i potem trudno jest go przewieźć. Słyszeliśmy ostatnio o tej bardzo trudnej sytuacji, gdzie szpital wojskowy pomagał w przywiezieniu z Chin, chociaż ona
studentki
i tak,
polskiej
studentki
z Pekinu.
Polskiej z Pekinu, chociaż ona i tak, z tego co wiemy, była ubezpieczona, to, ale i tak to nie pomogło, jakby nie pokryło wszystkich kosztów. I ja myślę, że to nie chodzi o to, żebyśmy straszyli, ale pomyślmy o tym, żebyśmy byli spokojni. No jeżeli stać nas na kilka tysięcy na wyjazd gdzieś za granicę, to naprawdę te kilkaset
złotych... Stać nas na 200-300 złotych za to, żebyśmy mieli na przykład ubezpieczenie kosztów leczenia do 800 tysięcy złotych, więc to naprawdę pokazuje, czy transport medyczny do kraju.
Lepiej z tego nie skorzystać, ale mądry Polak przed szkodą.
No to zapraszamy o 20:00, życząc udanych wakacji. Można dzwonić pod czujny 510-37-32 w trakcie audycji pod 510-37-36.
Oczywiście i czekamy na Państwa telefony już teraz, tak jak powiedziałeś, pod telefonem czujnym, a później w czasie audycji. Naprawdę ten telefon w czasie trwania rozmowy jest czynny, odbieramy wszystkie telefony, a później nasz ekspert jest przez ponad 40 minut, czyli do pełnej godziny kolejnej i po wiadomościach wchodzi i podsumowujemy jego dyżur. Jest do Państwa dyspozycji.
Małgorzata Frymus, dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Janusz Wilczyński. To był Czas Reakcji. Słyszymy się jutro po godzinie 12:00.